Kontynuujemy nasze rozważania z listu świętego Pawła do Rzymian. Także jeśli macie Biblię dzisiaj, proszę otwórzcie na rozdziale 15. Już rozdział 15. Pierwsza część tego rozdziału to są pierwsze 13 wersetów. Przeczytam. Paweł kontynuuje tutaj pewien wywód, pewną dyskusję z rozdziału 14. Posłuchajcie. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez zachętę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości, pociechy czy zachęty, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, czy na prawdomówność Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom i aby poganie wielbili Boga za miłosierdzie, jak napisano. Dlatego będę Cię wyznawał między poganami i będę śpiewał imieniu Twemu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i Niego wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, nasz Boże, ukochany Zbawco, Panie, sławimy Cię za ten list, za list świętego Pawła do Rzymian, za to, że jest on tak praktycznym listem, wskazującym nam na sedno, na to, co najważniejsze w Ewangelii, Panie, na tą łaskawość, którą nam okazałeś w Chrystusie, w swoim Synu. Panie, sprawa, by właśnie Ewangelia stała się takim wyznacznikiem dla naszego życia, aby ta Ewangelia łaski, Panie, stała się tym, co sobie mocno trzymamy w sercu, aby według tego postępować, aby według tego żyć, aby według tego zwracać się do innych. Panie, przeprowadź nas też dzisiaj przez to nasze rozważanie, spraw, byśmy na podstawie tego 15 rozdziału też nauczyli się Twoich schematów, abyśmy na podstawie tego 15 rozdziału nauczyli się, Panie, jaki jesteś i jaki chcesz, abyśmy my byli dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Słuchajcie, kochani, zbliżamy się pomału do końca listu. W sumie to jest ten 15 rozdział, 16 rozdział, jakieś końcowe pozdrowienia. Paweł wiele rzeczy już w tym liście stwierdził. Jeden z tych, wiecie, że to jest jeden z tych najważniejszych listów, o które w zasadzie rozbiła się reformacja. I Paweł mówił tutaj o bardzo ważnych rzeczach, takich jak chwała, gdzie szukamy chwały w naszym życiu. Paweł mówił o wielbieniu Boga. Jesteśmy ludźmi stworzonymi do wielbienia czegoś. Albo będziemy czcili prawdziwego Boga, albo zawsze zwrócimy się w naszej czci do jakichś fałszywych bogów, albo cokolwiek uczynimy tym obiektem naszego wielbienia. Paweł tu mówił też o bardzo ważnej misji Kościoła w świecie, właśnie o tym naszym angażowaniu ciała, prawda? Pamiętacie, że poświęcajcie ciała wasze na służbę Bogu, nie? Nasza duchowa służba polega właśnie na służbie jak najbardziej fizycznej, cielesnej. Paweł mówi, że powinniśmy angażować nasze ciała, to kim jesteśmy, fizycznie też, w służbę Bogu, w służenie przede wszystkim sobie nawzajem. Apostoł mówił też wiele o naszym stosunku do wrogów, do władz, do sąsiadów. Także mówił tak naprawdę wiele o życiu Ewangelii, czy o życiu według Ewangelii w wielu różnych dziedzinach. Widzicie, to jest, można by to podsumować bardzo krótko. Co to jest to życie według Ewangelii? To jest życie, które otrzymało łaskę, jest to życie, które powinno być łaskawe. Jeśli otrzymaliśmy łaskę, to na tej łasce powinno się opierać wszystko w naszym życiu. I teraz krótkie przypomnienie kontekstu, tego najbliższego kontekstu dzisiejszego urywka. W rozdziale 14 sprawa dotyczy konfliktu pomiędzy mocnymi i słabymi w wierze. I jak już mówiłem przynajmniej dwukrotnie podczas moich kazań, sprawa może jest dla nas trochę odległa, bo sprawa dotyczyła pokarmów, przede wszystkim jedzenia, pokarmów, pewnych pokarmów, z czym raczej dzisiaj większość z nas nie ma problemów, nie? Z jedzeniem pewnych rzeczy, czy mięs i tak dalej, nie? Dzisiaj raczej z tym nie mamy problemów, tak? Patrzę na Marka, bo mi się przypomina jedna historia. Jak wróciłeś ze Stanów, nie?
A co ja tu?
Nie jałeś wieprzowiny. Nie, dobra, nie masz. Dobra, słuchajcie, sprawa dosyć odległa. A sprawa wyglądała w ten sposób. Słuchajcie, konflikt był między Żydami czy chrześcijanami, którzy nawrócili się z żydostwa, a pomiędzy chrześcijanami, którzy się nawrócili z pogan. I oczywiście Żydzi, słuchajcie, wychowani na koszernym mięsie, wychowani według tych wszystkich przepisów ceremonialnych prawa mojżeszowego, nie za bardzo mogli jeść mięsa w takich miastach jak Rzym, czy jak Korynt. Dlaczego? No ponieważ tam każdy kawałek mięsa przechodził przez ten pogański system świątynny. Każdy kawałek mięsa, który był dostępny w jatkach, gdzieś tam na bazarze, był najpierw ofiarowany różnym bogom w świątyniach tych bogów. Także Żydzi tutaj, ze względu na te swoje skrupuły, ze względu na wychowanie, ze względu na te wcześniejsze prawa ceremonialne, woleli właśnie żyć jak sprawiedliwy Daniel, nie? Oni myśleli, że właśnie w ten sposób, tak jak Daniel podkreślał swoją wierność Bogu, że na dworze jakiegoś pogańskiego króla nie będą jedli mięsa. I słaby Paweł pisze, nie, że taki zaś jarzynę jada. I rzeczywiście wydaje się, że Żydzi głównie byli wegetarianami w tamtych czasach. Ponieważ no właśnie ze względu na swoje skrupuły, ze względu na tą naleciałość kulturową, nie mogli jeść tego mięsa. Bali się narazić nawet na jakiekolwiek małe podejrzenie o bałwochwalstwo. Tyle tylko, że oczywiście Paweł to zrozumiał, duża część Kościoła to już zrozumiała, że w Chrystusie sprawy pokarmu, sprawy starotestamentowych świąt znalazły już swoje spełnienie. Prawda? To jest ta wizja, którą otrzymał święty Piotr w Dziejach Apostolskich, tej płachty zjeżdżającej z nieba, gdzie Bóg mówi, bierz Piotrze i zabijaj i jedz, prawda? Oczywiście to się odnosi do służby wśród pogan też, że nie ma nieczystych narodów, ale wydaje się, że Kościół też szybko zrozumiał, że te ceremonialne przepisy starotestamentowe już się skończyły, że one już dłużej nie obowiązują. Także nie trzeba było już dłużej przestrzegać tego, co należało do starego porządku, ale pewne mięso było ofiarowane Bogom. Paweł mówi, nie ma innych bogów tak naprawdę na świecie, ale widzicie, są pewne skrupuły. W ludziach zostają pewne skrupuły, pewne sprawy sumienia. Także Paweł pozostawia rzeczywiście pewne sprawy chrześcijanom w gestii sumienia. To są te sprawy drugorzędne. To są te sprawy właśnie jedzenia, picia i tak dalej. I widzicie, tak to ogólnie wygląda. Problem, który jest trochę dla nas dzisiaj odległy. Ja próbowałem to przyrównywać podczas ostatnich kazań, nie wiem, do takich spraw jak wiecie, dzisiaj w świecie ewangelikalnym wiele się rozgrywa o to, czy można pić wino, alkohol i tak dalej. Wydaje się, że też tutaj na te skrupuły trzeba być wyczulonym, a z drugiej strony ci słabi, którzy twierdzą, że w ogóle nie można pić, nie mogą terroryzować innych, że w ogóle nie mogą pić. Także są pewne podobne rzeczy, ale nie do końca te same. Jednak dzisiaj przechodząc do rozdziału 15 mamy jakby kolejną powtórkę Pawła. Paweł podsumowuje tutaj już ten argument między mocnymi i słabymi. Ja bym powiedział, że Paweł mówi coś takiego. Słuchajcie, jest ta sprawa jedzenia, ale tak naprawdę schodząc trochę głębiej w ten problem, czy za tą sprawą pokarmów, jedzenia, niejedzenia, kryje się pewien problem związany z naturą naszego cielesnego postępowania. I tak naprawdę ten problem to jest problem 2P. Problem 2P. Oba wyrazy zaczynają się na P. I to zaraz wam powiem, o co chodzi. Z jednej strony są mocni, z drugiej strony są słabi. Obie grupy mają pewien problem z rzeczami związanymi na P. I to na pewno nie jest to, co niektórzy z was, panowie, mogli sobie pomyśleć. Słuchajcie, mocni z natury odnoszą się do słabych z pogardą. Dzięki, Władek. Bardzo cenne spostrzeżenie. Mocni zazwyczaj z natury odnoszą się do słabych z pogardą. Słuchajcie, zazwyczaj myślą w ten sposób. To głupie, że nie myślisz i nie postępujesz tak jak ja. Weź się w garść i bądź mocny. Nie? Mocni zazwyczaj chcą narzucić, chcą pociągnąć tych słabych, stwierdzić, no ale przecież daj sobie spokój z tymi swoimi głupiutkimi skrupułami. Bądź taki jak ja, bądź mocny. Słabi zaś mają problem z innym P, z innym wyrazem zaczynającym się na P, czyli Władek? Słuchajcie, z potępieniem. Mocni mają problem z pogardą, słabi mają problem z potępieniem. Dlaczego? No właśnie potępiają, zazwyczaj osądzają tych, którzy są mniej skrupulatni niż oni. Zazwyczaj myślą w ten sposób. Grzeszysz, ponieważ na zbyt dużo sobie pozwalasz. Jakie dajesz innym świadectwo, nie? Podawałem wam ostatnio, podczas ostatniego kazania, przykład takiej słabej osoby, która mogłaby z nami pójść do restauracji. Kiedy kelner by przyniósł nam kartę win, ta słaba osoba by powiedziała: nie, nie, proszę to zabrać, chrześcijanie takich rzeczy nie robią, jak picie wina, nie? To by było osądzenie wszystkich, nie? To by było osądzenie Ewangelii. A zatem zobaczcie, mamy problem 2P. Pogarda ze strony mocnych, potępienie ze strony słabych. Mocni i słabi, i obie strony tak naprawdę mają swoje za uszami. Obie strony też muszą uważać, by nie osądzać innych według własnego ciała. Widzicie, to jest właśnie sedno tego problemu, o którym mówi Paweł. Nie możemy osądzać innych według własnego ciała, czyli według naszych naturalnych skłonności, według naszych naturalnych impulsów. Czyli mocni nie mogą właśnie gardzić słabymi, słabi nie powinni potępiać mocnych. Także w rozdziale 15, w tym urywku, który właśnie dzisiaj odczytaliśmy, Paweł zaczyna nauczać, że obie strony, słabi i mocni, muszą nauczyć się żyć względem innych ludzi w wierze. Nie według ciała, ale w wierze. Musimy nauczyć się wszyscy żyć wobec innych ludzi w wierze. Co to znaczy żyć względem innych ludzi w wierze? Myślę, że odpowiedź tutaj Paweł nam udziela w wersecie 4. Słuchajcie, życie względem innych ludzi w wierze to jest życie w wierze to jest cierpliwość, pociecha czy zachęta, tak jak ja to próbowałem już wcześniej przetłumaczyć, bo to słowo greckie właśnie tak można też tłumaczyć. Cierpliwość, zachęta i nadzieja w Duchu Świętym. Cierpliwość, pociecha, nadzieja. Widzicie, życie w wierze względem innych charakteryzuje się właśnie cierpliwością względem innych, charakteryzuje się też zachętą wobec innych, jak i właśnie nadzieją, że właśnie obieranie tej trudniejszej drogi względem innych, tej trudniejszej drogi w relacjach, ma sens i otrzyma nagrodę. Także wokół tego właśnie, wokół tej głównej myśli dzisiaj cały ten fragment się obraca i koncentruje. Także życie w wierze wobec innych, które się charakteryzuje cierpliwością, zachętą i nadzieją. I tak ten fragment naprawdę składa się dzisiaj z dwóch części. Można je podzielić na takie dwie części logiczne. Wersety 1-6 i wersety 7-13. Te wersety 1-6 można zatytułować w ten sposób. Nie szukajcie własnego upodobania, ponieważ Chrystus tak nie postępował. Nie szukajcie własnego upodobania, ponieważ Chrystus tak nie postępował. A wersety 7-13 można zatytułować tak. Przyjmujcie siebie nawzajem, ponieważ Chrystus was przyjął. I chciałbym omówić właśnie te dwa punkty. Zobaczcie, punkt pierwszy dotyczy w szczególności mocnych. Nie szukajcie własnego upodobania. Nie szukajcie własnego upodobania, ponieważ Chrystus nie miał w sobie upodobania. Te wersety 1 i 2 podsumowują w zasadzie całą dyskusję z rozdziału 14. Mocni powinni nauczyć się znosić słabych, czy znosić słabości słabych. Widzicie, słabi to jest ich naturą, nie mają mocy. Słabi są tym, kim są dzisiaj i nic na to nie poradzą. Nic nie poradzi na to mocny, który mówi, no weź się w garść, stań się mocny. Słaby dzisiaj jest słabym i nie zmieni się prawdopodobnie przez noc. Także silni, mocni powinni pomagać słabym, powinni ich zachęcać, budować, a nie właśnie uciskać jakimiś żądaniami, by tamci stali się silnymi. Mocni właśnie nie powinni szukać własnego upodobania, czy nie postępować według tej własnej mocy i tego własnego poznania, lecz raczej chcieć podobać się Bogu. Widzicie, oczywiście jaki jest problem? Jaki jest główny problem mocnych? Jak myślicie? Jaki jest główny problem psychologiczny mocnych, że postępują tak, jak postępują? No mocni mają to do siebie, że chcą być uważani za mocnych i za dojrzałych. Dlatego trudno im zniżać się do słabych i maluczkich. Nie? Mocni zazwyczaj uważają, że to by urągało ich pozycji i ich mocy, gdyby zniżyli się do maluczkich. Nie, to tak jakby dorosły, słuchajcie, no dorosłym prawdopodobnie obraziłby się, gdyby został nazwany przez kogoś dzieckiem, nie? To by mu urągało. Tak mi się wydaje. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Przenieśmy się na chwilę do Rzymu, przenieśmy się do tych czasów Pawła, do tamtego kościoła. I wyobraźmy sobie taką rzecz. W Rzymie spotyka się dwóch nastoletnich chrześcijan. Jeden pochodzi z pogan i ma na imię Kwintus. Drugi pochodzi z Żydów i ma na imię Jazon. Jest Kwintus, jest Jazon, koledzy ze szkoły. Pewnej niedzieli rodzice Kwintusa zapraszają Jazona na niedzielny obiad. Ale zanim gość przyjdzie, Kwintus wchodzi do kuchni, patrzy, co tam mama gotuje. Patrzy, a tam w garnku bulgoce jakiś bulion warzywny. To jak? Nie będzie dzisiaj schabowego, tak jak zwykle? Pyta mamy. Mama odpowiada, no ale przecież będziemy dzisiaj mieli Jazona, który, jak wiesz, ma problem z wieprzowiną. Mamo, odpowiada Kwintus, przecież chrześcijanin może jeść wszystko. Nie możesz tego powiedzieć Jazonowi? Koleguję się z nim od jakichś już 2 czy 3 miesięcy, a już znajomi w szkole śmieją się ze mnie, że nie mogę znaleźć z moim żydowskim kolegą, współwyznawcą, wspólnego jedzenia. Jak myślicie, co powinna odpowiedzieć synowi mądra matka, mądra chrześcijańska matka? Myślę, że to, co jest napisane w wersecie 3. Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urąganie urągających tobie na mnie spadły. Widzicie, o czym Paweł tak naprawdę tutaj mówi? No Paweł mówi tutaj tą rzecz, do której się odnosi na przykład w liście do Filipian w 2 rozdziale. Chrystus był Panem mocy. Chrystus był mocnym Panem, był władcą, był mocarzem, a jednak nie miał upodobania w tym właśnie statusie mocarza. Nie czuł się tego kurczowo, nie chciał kurczowo tego jakoś egzekwować na każdym kroku, lecz co zrobił? Uniżył się do słabych. Naraził się na urągania ze strony innych, tych, którzy myśleli, że są mocni i sprawiedliwi. Prawda? Przecież to było całe jego życie. Zszedł na dół, a faryzeusze mu urągali. Faryzeusze ciągle, ci, którzy uważali, że są mocni w poznaniu, ciągle w jakiś sposób go za to, można powiedzieć, w cudzysłowie najpierw prześladowali, ale w sposób taki słowny. Później to się oczywiście przerodziło już w typowy fizyczną przemoc. Także wobec tego dzieła Chrystusa, które jak czytamy w Filipian w 2 rozdziale, był mocnym Panem chwały, a jednak nie był autorytarnym królem, silni powinni oblec się w pokorę i starać się być łaskawi. Starać się być łaskawi względem słabych. Widzicie, poczucie mocy jest o tyle groźne dla nas, że potrafi wzbudzić w nas postawę pysznego tyrana, narzucającego swoją wolę innym, miażdżącym swoją mocą, swoją wolą słabych. Słuchajcie, i tutaj mi się wydaje, tutaj tak jak czytałem jeden komentarz Barsi Sproula do tego fragmentu, on mówi coś takiego, że słuchajcie, to jest przede wszystkim zagrożenie dla mocnych, to jest też zagrożenie dla pastorów w Kościele, nie? Pastorzy, ci, którzy w jakimś dużym stopniu mają poznanie Pisma, którzy mogą uważać, że są mocni, mogą właśnie cierpieć na taką przyparłość. Mogą zacząć gardzić słabością, mogą zacząć gardzić słabszymi w wierze. Każdy z nas chyba słyszał, czy przynajmniej raz doświadczył jakiegoś autorytarnego pastora w Kościele, nie? Słyszy się co rusz, że jakiś człowiek rządzi mocną ręką, czy rządzi Kościołem, prawda? Ale są tacy rzeczywiście, którzy narzucają, nie? Którzy non-stop potrafią krzyczeć, a ty jakiś, weź to w końcu zrozum, weź to w końcu. Wiecie, no to jest realne zagrożenie, nie? Że moc gardzi słabością. Oczywiście my też, nam też zależy na mocy Bożej, ale pamiętajmy, nie? Że to jest ta różnica między Grekami a nami. W Grecji co? W Grecji oczywiście chwali się herosów, starożytna Grecja opisuje walki potężnych wojowników i szczyci się tą mocą, natomiast gardzi słabością. Tak, chrześcijanie szczycą się mocą Bożą, szczycą się mocą od Ducha Świętego, ale nie gardzą słabością. Dlaczego? Ponieważ to Bóg nas zawstydził, bo przez słabość. Bóg pokazał, że przez słabość można się osiągnąć chwałę. Że przez słabość, przez coś takiego głupiego i słabego jak krzyż, Bóg może zbawić cały świat. Także nam nie wolno jako chrześcijanom gardzić słabością. Widzicie, Paweł przypomina nam wszystkim mocnym, że ludzie dookoła nas nie istnieją dla nas. Dla naszego jakiegoś dobrego samopoczucia, czy dla naszej misji. Ale ludzie dookoła nas istnieją dla Bożej chwały. Widzicie, ludzie dookoła nas nie są taką plastyczną masą, która powinna się nam poddawać. Jeśli już, to rzeczywiście są naczynia gliniane, które powinny się poddawać na kole, ale temu, który jest garncarzem, Bogu, prawda? Nie nam. Także nie próbujmy na siłę ludzi zmieniać, ugniatać ich na własny obraz. Także zobaczcie, Paweł nas przestrzega, Paweł przestrzega mocnych, że są pewne szybkie i mocne rozwiązania. Tak, są według ciała wszyscy znamy szybkie i mocne rozwiązania. I jaki jest na nie sposób? Słuchajcie, jaki jest sposób na te szybkie i mocne rozwiązania mocarzy? Nie? Mocni chcą szybko, żeby silni się stali tacy, żeby słabi się stali tacy jak on. Paweł mówi, słuchajcie, remedium na to jest: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I oczywiście tutaj mówi to w kontekście tego urągania urągających Tobie na mnie spadły. To jest cytat z Psalmu 69. Zobaczcie, właśnie Paweł mówi coś takiego do nas, do mocnych. Właśnie uważne czytanie pism, właśnie uważne rozmyślanie na temat tych pism, taki jak Psalm 69, który mówi o czym tak notabene? Kto pamięta Psalm 69? No to jest jeden z tych psalmów, które mówią właśnie o pokorze. O znoszeniu niesłusznego urągania ze strony innych. Który mówi o udręce powodowanej przez innych, kiedy czynisz dobrze. Nie, to mówi o tym cierpieniu sprawiedliwego. Nie, właśnie Paweł mówi, że przez studiowanie takich pism uczymy się pokory, uczymy się cierpliwości, uczymy się zachęty, uczymy się nadziei. Nie, mocnych od razu gardzi słabością zazwyczaj, ale Paweł mówi, słuchaj, zobacz, co robili mocni królowie Boży. Psalm 69 został napisany przez Dawida, mocnego króla nad Izraelem. To nie Paweł pierwszy odkrył, że w naszych słabościach i uniżeniu objawia się moc Boża. Widzicie, Dawid dawno temu wyraził to w psalmach. To właśnie Dawid jest autorem Psalmu 69. To są te fragmenty, które odnoszą się później do Chrystusa ostatecznie, a które nas uczą właśnie o tym, że Droga do chwały wiedzie przez uniżenie. Droga do chwały wiedzie przez poddanie się Bożemu prowadzeniu. Droga do chwały wiedzie przez umieranie dla siebie samego, a ożywanie do służby dla Boga. Także zobaczcie, Dawid to wyraził. Widzimy to w opowiadaniu o innych wielkich królach Izraela. Zobaczcie, Salomon, Asa, Hiskiasz. Co jest wspólnym mianownikiem dla tych trzech królów? Salomon, Asa i Hiskiasz. Oczywiście każdy w jakimś stopniu coś tak poszło nie tak w jego życiu, ale co pozytywnie ich wyróżniało spośród innych królów? Widzicie, każdy z nich uniżył się przed Bogiem, każdy z nich spokorniał przed Bogiem i każdy z nich został wysłuchany i wywyższony. Salomon na początku właśnie uniżył się przed Bogiem i prosił o mądrość. Asa i Hiskiasz prosili o Boży ratunek, o wybawienie. Hiskiasz prosił o wybawienie z choroby i Bóg mu udzielił. Bóg wysłuchał tej modlitwy. Także każdy z tych królów, zobaczcie, ci, którzy dzierżyli moc, byli silni, uniżyli się przed Bogiem, stali się słabi przed Bogiem, aby zyskać prawdziwą chwałę i wywyższenie. To widzicie, takie pisma Paweł nam tu przypomina, dzięki działaniu Ducha Świętego w naszym życiu, sprawiają w nas cierpliwość i zachętę i dają nadzieję. I widzicie, to dzięki takim fragmentom możemy inaczej spojrzeć na przyszłość świata, przyszłość innych ludzi. Nabrać więcej tej eschatologicznej perspektywy na nasze życie. Widzicie, te pisma właśnie nas uczą czegoś takiego, że sprawy na tym świecie nie zawsze będą wyglądały tak, jak się jawią teraz przed naszymi oczyma. Że nie zawsze będzie tak, że właśnie taka brutalna moc pokona ten świat. Czasami tak się dzieje. Dzisiaj otwieramy telewizor i tak dalej. Widzimy, jak wielka czasami panuje niesprawiedliwość, ale pisma nam przypominają właśnie, że nie zawsze tak będzie, że Bóg pomału buduje swoje królestwo wśród nas. Królestwo, które się właśnie opiera na tym schemacie uniżenia. Także czytając pisma, nabieramy z nich pociechę, zachętę, cierpliwość, nadzieję. I właśnie one jakby otwierają oczy naszej wiary i właśnie pozwalają z pokorą spojrzeć na Boże dzieło, które wzrasta w tym świecie. Czasami bardzo w taki nikły sposób, w taki tajemniczy sposób, w taki sposób nie zawsze widoczny, z fanfarami. Także powinniśmy właśnie, czytając pisma, nabrać tej perspektywy Bożej, nie? Że w naszym życiu, w życiu innych ludzi, niczym to ziarnko gorczyczne, pomału gorczycy wzrasta Królestwo Boże. Także właśnie poznawanie tych pism prowadzi do cierpliwości, do zachęty i do nadziei. Widzicie, te trzy cechy, cierpliwość, zachęta i nadzieja, idą razem w życiu. Widzicie, kiedy się zniechęcam, mam skłonność być niecierpliwym, a następnie kuszonym do czego? Do zwątpienia i do braku nadziei. Nie? Czyli kiedy się zniechęcam, staję się niecierpliwy, a następnie tracę nadzieję, czy popadam w zwątpienie. Kiedy się zniechęcam, mam tendencję do tego, by co? By właśnie szukać szybkich rozwiązań, nie? By żądać od ludzi zbyt wiele, zbyt szybko, ponieważ właśnie to mi podpowiada moja frustracja w tym wszystkim. Kiedy jestem sfrustrowany, chciałbym, żeby to wszystko szybko naprawić, nie? Także kiedy bez tej wiary, bez tej Bożej perspektywy patrzę na innych, potrafię tylko rugać, wypominać, mieć pretensje i roszczenia. W ten sposób na pewno nie zdobędę z serca tej drugiej osoby, byśmy wspólnie, jednomyślnie wielbili Boga. Bo tak się kończy ten pierwszy punkt naszego fragmentu. Chodzi o to, byśmy mogli właśnie mieć cierpliwość, zachętę, nadzieję z pisma, aby co? Aby jednymi usty wielbić Boga, aby stawać razem tutaj z Kościołem i sławić Boga. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz jeszcze drugi punkt, już trochę krótszy. On dotyczy nas wszystkich, mocnych i słabych. Widzicie, Paweł nam przypomina tutaj, że wszyscy, tak jak mówi cały czas w tym liście, liście, który dotyczy Ewangelii łaski, wszyscy powinniśmy stać się naczyniami łaski, miłosierdzia i uprzejmości, jak Chrystus. Powinniśmy właśnie, bo ten drugi punkt dotyczy przyjmowania siebie, nawzajem, tak jak Chrystus nas przyjął. Także powinniśmy z łaski przyjąć siebie nawzajem takich, jacy teraz jesteśmy. W jednych sprawach mocni, w innych sprawach słabi. Widzicie, Chrystus przyjął nas wszystkich, to jest to, czym Paweł nam przypomina. Chrystus przyjął nas wszystkich bez względu na pochodzenie, bez względu na wcześniejsze bariery zwyczajowe, tradycyjne, kulturowe. Widzicie, Chrystus tak naprawdę, Paweł nam o tym przypomina, mówiąc tutaj o tym, że Chrystus zjednoczył Żydów i pogan, czyli zjednoczył coś, co było nie do pomyślenia. Coś, co jeszcze w Starym Testamencie, właśnie dzisiaj w czytaniu Jonasza, przecież Jonasz, Żyd z Żydów, nie chciał iść do pogan, nie chciał być z nimi zjednoczony w wierze. I po prostu to, co się wydawało niemożliwe do zjednoczenia dla wielu, wielu Żydów, Chrystus tego dokonał. Wiecie, Chrystus dokonał zjednoczenia Żydów i pogan, dwóch diametralnie różnych kultur, dwóch diametralnie różnych tradycji. Wiecie, dokonał tego tak naprawdę, czego ani żadni politycy, ani socjologowie, ani też żadne organizacje pozarządowe nie potrafiły do tej pory uczynić. Wskazał drogę do życia razem, do wielbienia jednego Boga, do życia w miłości i pokoju, pomimo pewnych ważnych różnic kulturowych i etnicznych. I oczywiście jest to, jak się osiąga takie życie w miłości i w pokoju, no znowu, musimy spojrzeć na Chrystusa. Jest to droga pewnych wyrzeczeń i rezygnowania z upodobania we własnych racjach. Wydaje mi się, że ogólnie, słuchajcie, jako chrześcijanie, dzisiaj wydaje mi się, że często powinniśmy się wstydzić. Naprawdę powinniśmy się wstydzić, czytając takie fragmenty jak ten o Chrystusie. Powinniśmy się wstydzić właśnie dlatego, że zobaczcie, Chrystus... Paweł nam mówi, że Chrystus rozszerzył perspektywy na cały świat. Chrystus zjednoczył Żydów i pogan, wszystkich, wszystkie narody. Chrystus otworzył łaski, czy wrota łaski dla całego świata, a tymczasem my, myślę, bardzo często zawężamy te perspektywy i plany Boże do nas samych. Nie dzisiaj, to jest chyba naszą częstą taką przypadłością, naszą domeną, że tracimy z oczu tą Bożą perspektywę na cały świat. Tracimy z oczu tą Bożą perspektywę łaski, która się rozlewa na wszystko. I tak naprawdę zapominamy o tym, że Bogu nie do końca chodzi tylko o nas. Nie o nas tutaj, o mnie. Że nie do końca Bogu chodzi też o nasze rozterki, o naszą wygodę, o nasze marzenia, o nasze preferencje. Nawet co do tego, co do ludzi, którzy żyją dookoła nas, nie? My często myślimy, że to wszystko się kręci wokół nas, nie? I oczywiście, ja nie mówię przez to, że Bóg nie jest zainteresowany losem każdego z nas i naszymi najmniejszymi problemami. Tak, owszem. Ale to nie jest wszystko, na czym polega chrześcijańskie życie. To nie jest to, żeby Bóg ukoił każdą moją ranę. Tak, Bóg to czyni, ale to nie jest Jego cel, to nie jest Jego misja. Jego misją jest zjednoczenie wszystkich rodzin ziemi, aby wielbiły Jego święte imię. Także nie zapominajmy, nie bądźmy tacy właśnie, nie zamykajmy naszych serc na to, co Bóg robi na świecie. Nie? Nie zamykajmy naszych serc na ludzi, którzy żyją obok nas. Także wydaje mi się, że musimy się jeszcze wiele nauczyć z tego, co to znaczy żyć razem i co to znaczy być uczniem Chrystusa. Wiecie, jak to jest, nie? Często się obrażamy na innych, często się obrażamy na ludzi w kościele, nie potrafimy siebie po prostu przyjmować, bo ten mi się nie podoba, ten coś mi głupiego powiedział, a ta ciągle jakoś jakaś nawiedzona, ciągle mówi te rzeczy. No. Wiecie, nie jesteśmy, nikt z nas tak naprawdę nie jest doskonały. Pochodzimy, słuchajcie, z różnych kultur, różnych wychowań. To jest naprawdę proces wspólnego wzrastania. I myślę, że wspaniale nam to przypomniał właśnie Dietrich Bonhoeffer, co to znaczy prawdziwa miłość i prawdziwa wspólnota kościelna. Słuchajcie, prawdziwa miłość i wspólnota zaczyna się gdzie? Ktoś pamięta, co Bonhoeffer powiedział na ten temat? Gdzie już przełknęliśmy rozczarowanie innymi, nie? Gdzie już przełknęliśmy rozczarowanie innymi. Tam się zaczyna prawdziwa chrześcijańska miłość. Czyli tak naprawdę, gdzie już zobaczyłem, Marku, Sebastianie, wasze ciemne strony, wasze słabości, wasze dziwactwa, przepraszam za kolokwializm, wasze popieprzenia, a jednak decyduję się być z tobą i kochać cię, służyć ci, nie? To jest, Marek, jedno z twoich ulubionych słów, mi się bardzo podoba. Każdy z nas ma, niestety, ale własne słabości i własne popieprzenia, można powiedzieć. Jesteśmy wśród przyjaciół, dlatego dzisiaj mogę tak powiedzieć. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Ale naprawdę posłuchajcie, posłuchajcie i zapamiętajcie sobie. Naprawdę nikt z nas nie jest doskonały. I zawsze będzie coś, co będzie nas w tym oku kuło względem innej osoby. Ale znowu, ewangelijna zasada jest jaka? Spójrz najpierw na walkę w swoim oku, nie? Prawda? I spójrz najpierw na własne życie, na własne problemy i dziwactwa. Już nie będę używał po raz trzeci tego słowa, o które nam chodzi tutaj. Ale nie, naprawdę, spójrzcie, nie? Spójrzcie. Tak naprawdę musimy przełknąć. Musimy przełknąć najpierw to rozczarowanie innymi, aby zacząć prawdziwie tą osobę kochać. Nie kochać jakiegoś wyobrażenia o niej, jakiegoś różowego właśnie, pluszowego wyobrażenia tej drugiej osobie, ale aby kochać tą osobę właśnie taka, jaka jest, z jej słabościami, z jej ciemnymi stronami, i aby ta moja miłość potrafiła przykryć te rzeczy, nie? Aby ta moja miłość potrafiła okryć te słabe, te ułomne rzeczy, jak na innym miejscu też mówi Nowy Testament. Także zobaczcie, Chrystus stał się sługą dla Żydów, aby im pokazać Bożą prawdomówność i wierność, jak tu mówi Paweł. Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdomówność Bożą, aby właśnie dowieść tego, że Bóg jest prawdomówny. Chrystus też, Paweł mówi, stał się Panem Pogan, aby wszyscy jednomyślnie sławili Boga. I teraz Paweł na samym końcu tego urywka cytuje po kolei z różnych obszarów Pisma. Najpierw z psalmów, później z powtórzonego prawa i na końcu z Izajasza. Słuchajcie, wszystkie te cytaty, gdybyśmy trochę lepiej może znali kontekst tych pism, one wzrastają niczym takie muzyczne crescendo, tak to się mówi, aby pokazać, że Chrystus zapanuje nad wszystkim. Chrystus zapanuje nad wszystkim. Te wszystkie cytaty z Pisma brzmią niczym symfonia, ale w jaki sposób Chrystus zapanuje nad wszystkim? Jeszcze raz Paweł zadaje to pytanie. Widzicie, no oczywiście Pisma trzeba czytać w kontekście i dawno już to wykazali nowotestamentowi egzegeci, że tak naprawdę rzucanie takich wyrwanych wersetów ze Starego Testamentu nie dowodzi jeszcze niczego. Te pisma trzeba czytać w kontekście i dopiero wtedy się rozumie, co tak naprawdę autor miał na myśli. Czyli nie można czytać Starego Testamentu, nie można po prostu wyrywać wersetów i mieć później jakieś powyrywanych tu i tam właśnie włosów z głowy. Tak naprawdę trzeba czytać, o czym są te rzeczy. O czym jest Psalm 18? O czym jest powtórzonego prawa 32? O czym jest Psalm 117? O czym jest Izajasza 10 i 11? Te wszystkie fragmenty, które tu Paweł cytuje. O czym są te fragmenty? No słuchajcie, podam wam kilka tematów. Cierpienie, litość, łaska, poznanie charakteru Boga, który panuje. To jest tylko kilka tematów, które się pojawiają w tych fragmentach. Dzisiaj trzeba znać te pisma, aby z nich czerpać pociechę. Dzisiaj Paweł mówi przez te cytaty coś takiego. Chrystus zapanuje, czy Chrystus stanie się Panem, ponieważ uniżył się, był cierpliwy, wziął na siebie obelgi innych, cierpiał sprawiedliwie, służąc innym, umarł niewinnie, a Bóg go wzbudził z martwych, poskładał go na nowo, do nowego życia. Widzicie, Chrystus tak samo zmiłował się nad nami wszystkimi przez swoją służbę, przez umieranie dla siebie i przez umieranie dla nich. Także słuchajcie, bo wobec tych cytatów Paweł nam po prostu stawia takie pytania. Jaka jest droga do panowania? Jak myślicie, jaka jest droga do panowania? Przez umieranie dla siebie. Jaka jest droga do chwały? Przez umieranie dla siebie. Co to znaczy być mocnym? Jak się objawia prawdziwa moc? No spójrzcie na Chrystusa. Uniżył się. Dla słabych. Umarł dla siebie. Co to znaczy być bardziej wolnym w sumieniu niż inni? Co to znaczy być silniejszym w sumieniu? To znaczy zrezygnować z siebie i służyć słabszym. Chrystus umarł dla siebie, dla tego, kim był. Co to znaczy? Lepiej rozumieć Pisma. Myślę, że to znaczy właśnie ująć to, na czym się one opierają, prawda? Na tym poświęceniu, na tym uniżeniu. Także zobaczcie, przyjmowanie siebie nawzajem jest istotną sprawą dla wielbienia Boga. Gdy jesteśmy niecierpliwi względem innych, gdy jesteśmy mściwi, a nie łaskawi, gdy osądzamy innych zniechęcającymi słowami, Bóg nie jest uwielbiony. Dlaczego? Bo Bóg nie może być uwielbiony zgodnie z grzesznym ciałem. Bóg może być uwielbiony tylko w Chrystusie, to znaczy zgodnie z charakterem Chrystusa. Brak łaskawości przynosi ujmę Chrystusowi i Jego postawie. Oczywiście tutaj to, co mówię o miłości, o łaskawości, nie chodzi o nic takiego sentymentalnego, a jakąś sentymentalną reakcję wywołaną przez grymas zranienia czy niezadowolenia ze strony brata. Nie chodzi też w naszym chrześcijańskim życiu o niemówienie sobie rzeczy i przymykanie oczu na różne rzeczy. Tak naprawdę w naszym chrześcijańskim życiu chodzi o nieszkodzenie też drugiej osobie, o łaskawe traktowanie tej drugiej osoby. Akcent w Piśmie Świętym, akcent w liście do Rzymian pada na cierpliwość, na zachętę i na nadzieję. Nie? W taki sposób powinniśmy podchodzić do innych ludzi, mieć do nich cierpliwość, zachętę, darzyć ich zachętą, ale też mieć nadzieję, że to Bóg ich zmieni, że Bóg ich ukształtuje na obraz Chrystusa, oczywiście w odpowiedni sposób, przez Pisma. Także chodzi o to, myślę, że Pawłowi chodzi o całym tym fragmencie o to, by panowała w nas łaskawość i wiara w Boże działanie w życiu innych. A zatem Paweł, podsumowując już, mówi dzisiaj nam o dwóch podobnych problemach, dwóch stronach jednego medalu. Pogardzie i potępienie. Pogarda ze strony mocnych, potępienie ze strony słabych, do których naturalnie, jedna albo druga rzecz, do tych dwóch rzeczy naturalnie jesteśmy skłonni. Każdy z nas wobec tego potrzebuje żyć według wiary i czerpać cierpliwość, pociechę i nadzieję z Pism. Także potrzebujemy tej Bożej eschatologicznej perspektywy na życie nasze, na życie innych. Potrzebujemy tego Pisma, aby nauczyć się tak naprawdę, co jest sednem łaski, co jest sednem Bożego charakteru. Także pamiętajmy o Chrystusie, pamiętajmy o tym, który uniżył się, był cierpliwy, wziął na siebie obelgi innych, cierpiał jako sprawiedliwy, służąc innym, umarł niewinnie, a Bóg go na nowo poskładał, do nowego życia. Widzicie, my tak samo właśnie potrzebujemy umrzeć dla siebie i uczyć się życia, które w łasce przyjmuje innych wraz z ich słabościami. A Paweł na końcu mówi, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się. Drogi łaskawy Ojcze w niebie, sławimy Cię za ten fragment, który jeszcze raz przypomina nam, na czym polega życie łaski, życie, które wypływa z Twojej łaski, na czym polega Ewangelia łaski. Prosimy Cię, abyśmy nauczyli się tej drogi Chrystusa względem innych. Prosimy Cię, Panie, abyśmy nie wynosili się nad innych, abyśmy nie panowali nad nimi jako tyranie, ale byśmy im służyli. Panie, byśmy nauczyli się naprawdę, że drogą do pierwszeństwa, drogą do chwały jest służenie innym, jest noszenie ich słabości, jest uniżenie się do nich, nawet za cenę urągę, Panie. I wiemy, że Ty nam to wszystko po stokroć wynagrodzisz, Panie, kiedy pójdziemy drogą Chrystusa. Bo Ty, Panie, przywiodłeś Jego do wielkiej chwały. Tak samo, Panie, uczynisz z nami. Prosimy Cię, daj nam to wytrwanie. Daj nam tą perspektywę na nasze życie. Na życie tych, których stawiasz na naszej drodze. Amen.